Przed 3 laty w tym samym miejscu miałem tę konferencję z Expo, znaczy rzemiosło. Była to nieźle piracko kopiowana kaseta w Polsce, w Stanach i na Szwecji. Także ponieśliśmy z jezuitami ogromne straty. Jak widzicie, tacy wychudzeni jesteśmy przez tych piratów. A dzisiaj wracam tutaj, żeby zrobić suplement do tamtej kasety. Parę myśli się przez 3 lata nazbierało. To będzie uzupełnienie, część druga. Najważniejsze rzeczy powiedziałem chyba wtedy, więc teraz może już nie aż tak ważne. Jeśli ktoś by wysłuchał tylko tego wykładu czy tej kasety, to może mu parę rzeczy ważnych zabraknąć, więc odsyłam do księgarenki. Musimy jakoś się wspierać. Natomiast przejdźmy od razu do tematu i dzisiaj będę zmierzał do takiego oceny i jakiegoś wyjaśnienia i zaradzenia takiemu zjawisku, które się w Polsce pojawia. My księża, duszpasterze, akademicy zauważyliśmy to gdzieś tak z 10-15 lat temu. No to trochę przyszło z tą wolnością, z tą migracją studencką, która się w Polsce rozwinęła, tyle uczelni nowych powstało. Mianowicie chodzi mi o zjawisko, kiedy młody chłopak i młoda dziewczyna mieszkają przed ślubem bez ślubu i jeszcze nieraz mówią, ale proszę księdza, nic złego dzisiaj nie robimy, bo my nie współżyjemy, także wszystko jest, no nawet jak nie współżyjecie, to coś jest nie tak. I może to kogoś dotyczy z was osobiście, a na pewno w swoim kręgu znacie ludzi, może nie na pewno, ale bardzo prawdopodobne, że spotkacie takich kolegów, koleżanki, którzy uważają się za chrześcijan, katolików i właśnie mieszkają z kimś przed ślubem. Być może za lat 15, 20, bliżej 20 wasze dziecko powie, mamo, idę mieszkać z Krzychem i staniesz i powiesz, Boże, co ja mam powiedzieć temu dziecku, czy to wolno tak, czy nie wolno? Otóż teraz będzie dłuższy wstęp, który może i wyjaśni też inne sprawy. Chciałbym wyjść od, jesteśmy w Adwencie, od jednego z najpiękniejszych fragmentów Biblii, jeśli chodzi o opis życia Maryi, mianowicie zwiastowania. Nie będę już go czytał. Kiedy anioł powiedział do Maryi, że jest zdrowa, piękna i błogosławiona między niewiastami i błogosławiony będzie owoc jej łona, to Maryja się na te słowa zmieszała. Zmieszała, zawstydziła jakoś w pierwszej chwili, jakbyśmy wyczuwali, nie wiedziała co powiedzieć. No wiemy jak to wygląda. Dlaczego się zmieszała? Dlatego, że ona oczywiście wiedziała, że jest blisko Pana Boga. Maryja żyła w prawdzie, nie było jej udziałem tak zwana fałszywa pokora, która nieraz jest w nas. To chyba my Polacy szczególnie mamy tutaj duże zasługi w tym zjawisku. Ładnie śpiewasz, tak beczę tylko tam. Świetną bluzkę masz, tak? A byle jaka taka, wiesz, kupiłam z przeceny. Pamiętam kiedyś, byłem u pewnych państwa w gościach i ta pani podaje ciasto i mówi, oj proszę księdza, tak mi to ciasto nie wyszło. Ja mówię, statystyczna polska gospodyni, no a taka miła pani, a jednak niestety no, nie jest wolna od tej fałszywej pokory. Ja biorę to ciasto, a ono jej naprawdę nie wyszło. Także kiedy anioł powiedział Maryi, że jest piękna, że jest umiłowana przez Boga, to Maryja oczywiście nie spodziewała się zapewne nigdy, że zostanie matką Mesjasza, ale to, że jest bliska Boga, że jest rozkochana w Bogu, że jest piękna, to ona o tym wiedziała. I dlaczego się zmieszała? Dlatego, że w tej społeczności dwuosobowej anioła i jej to zostało wydobyte. Jakby to powiedzieć, jakby Maryja się dowiedziała, Boże, to oni w niebie wiedzą, że ja tak kocham Pana Boga. Ojej, to tak... Pamiętacie, może się komuś z was to zdarzyło, że w szkole pisaliście sobie swoje wiersze w takim kajeciku zapinanym na taką małą pineseczkę z kwiatuszkiem. Dziewczyny miały kwiatuszek, nam oczywiście obowiązkowo przyklejony. I wyszliście na przerwę na korytarz, wracacie, a tu kurczę, ten głupi Krzysiek czy Łukasz trzyma twój notes i mówi, patrzcie, patrzcie, Anka pisze wiersze. Pamiętasz, co czułaś wtedy? Kurczę, dawaj to. I tu padały parę słów takich pod adresem Krzyśka niezbyt przyjaznych. Ktoś wyciągnął twoją tajemnicę, rozumiesz? Ktoś wyciągnął twoje serce. Ktoś wyciągnął twoją intymność i tak to, nagle to pokazał do oglądania, jeszcze nie daj Boże do śmiania. Wtedy to nawet żeś się nie tyle zmieszała, chociaż zmieszała się też, ale i zdenerwowałaś się. Ktoś wyciąga twoją świętość. Zawstydziłeś się. Zawstydziłeś się, kiedy nieraz ktoś mówi, prawda, były takie sytuacje w jakimś towarzystwie, ktoś ma teraz państwu powiem, oto nasz kolega tam uratował komuś życie. I wszyscy, tak, on uratował, brawo, ojej, ale to nie trzeba było mówić, to taka moja tajemnica. Maryja się zmieszała. Zwróćcie uwagę, że takie zmieszanie, zawstydzenie, że ujawniono moją tajemnicę jest charakterystyczne dla rodzaju ludzkiego. Za co my kochamy zwierzęta? Tu kochamy słowo, biorę oczywiście w odpowiedni cudzysłów. Za to, że są podobne do ludzi. Ojej, ta małpka tak tą ręką rusza jak mój teść. O. Mówimy, o ten piesek tak płacze. O. Nikt nie mówi, ojej, jaka to glizda ładna. Jak się uśmiecha. Nie, bo przepraszam, nie płaczecie, jak jedziecie samochodem, że no często tych komarów i muszek dużo straci życie i tych glist może być sporo rozjechanych, ale gdybyście, przepraszam, zabili pieska po drodze czy kota samochodem, to się nieraz zdarza i wtedy jest dramat. Chociaż pamiętam, jak mój kolega ksiądz pocieszał swoją bratową, jechał z nią i z rodzicami do brata na przysięgę i kota zabili. Piąta rano gdzieś tam koło Augustowa, kot wybiegł i ta bratowa mówi, taki kotek, abyśmy go tak zabili, a mój kolega widzi, że trzeba ratować, bo kobieta się rozkleja. Mówi, jaki kotek? O 5 rano, to porządny kot szedł. Na pewno wracał od kochanki. Na pewno wracał od kochanki. No i jej to ulżyło, mówi, tak, od kochanki. Więc my zwierzęta kochamy, kotki, pieski, że tak płaczą, że tak się cieszą. Na pewno widzieliście nieraz, jak pies coś przeskrobie, wywróci wazon w domu, woda się rozleje. Wchodzi właściciel, coś ty zrobił, pies się wtedy przestraszy, kryguje, ale wiecie, to zmieszanie się, zawstydzenie, że ktoś wyciągnął moją intymność, to żaden pies, żaden konik, żaden hipopotam tego nie zrobi. To tylko my to potrafimy. Wiecie, pies to nawet, pomijam kwestię, że ten pies to się z powodów takich dermatologicznych nie może zaczerwienić, to trudne by było, chyba żeby mu się sierść zapaliła. Ale nawet widzimy, prawda, pieski się spotkają przed kościołem na rynku, obwąchują się tu i ówdzie. Potem jak to jest ten czas na pieski i na suczki, to nawet kopulują. Ludzie się patrzą i żaden pies się nie odwróci, nie powie, ty co się gapisz? To tylko my. Jeśli człowiek jest człowiekiem, jeśli w człowieku jest dużo człowieczeństwa, to on się zmiesza, to on się zawstydzi, bo to jest tylko dla nas cecha. Maryja właśnie miała piękne człowieczeństwo, była delikatna jak harfa o złotych strunach. Na to, i to jest takie piękne, jest, no właśnie zaraz do tego dojdziemy, czy jeszcze jest, czy było, ale na tych wszystkich weselach może wyście byli, gorzko, teraz to już nie ma co krzyczeć, oni się całują przez cały czas, na chwilę ślubu w kościele przerywają. Ale panna młoda, ojej, robiła się czerwona, no to pan młody ją cmok, przepraszam, nie mogę pokazać tutaj na ojcu. Albo tak siedzimy jak na weselu, prawda? Ale panna młoda się zaczerwieniła, to pan młody ją cmoka. Wszyscy nieporządnie. Ojej, pocałowali się dla niej, to ona miała wtedy ciśnienie 300 na 200. Bo było to zawstydzenie. Oni się całowali wiele razy, ale teraz przy wszystkich, przy ciotkach, przy wujkach, przy koleżankach, no wydobądźcie to swoje uczucie. Po co jest wstyd? Po co Bóg dał człowiekowi wstyd, bo człowiek może być bardziej zwierzęcy niż zwierzęta. Człowiek robi takie zwierzęce rzeczy, że zwierzęta takich rzeczy nie robią. Wiecie, o co chodzi, jesteście dorośli. I żeby człowieka pohamować przed tym wyuzdaniem. Co to znaczy wyuzdany? Ktoś bez uzdy, pies bez kagańca, dziki pies, wściekły pies, bez smyczy, wyuzdany. Otóż, żeby człowieka obronić, Pan Bóg daje mu wstyd. Ja wstyd nazywam nieraz taką otoczką jak magnetyczną, jak na Dniu Niepodległości te statki wroga kosmiczne miały tą otoczkę i nie można było trafić. Wszystkie rakiety się zatrzymywały na tej niewidzialnej powłoce. Otóż Pan Bóg daje nam każdemu taki klosz, żebyśmy i my kogoś nie skrzywdzili tym, co się może w naszym sercu pojawić. A to, co mówiliśmy na rekolekcjach, no różne rzeczy demon tam może wstawić i próby przeprowadzać. I żebyśmy my nie zostali skrzywdzeni, ta właśnie strefa. A druga rzecz, żebyśmy ocalili w sobie rzeczy święte. To jest charakterystyczne, przepraszam, zwierzątka nie mają rzeczy świętych. Zwierzę ma dobrą kość, budę ma fajną, ale sakrum zwierzęta nie przeżywają. My natomiast właśnie, żeby mieć sakrum, to musimy mieć poczucie wstydu. Zwróćcie uwagę, ile nieraz jeszcze do tego wrócę, poczucia wstydu przy konfesjonale, przy powrocie do Boga. Wstydzimy się, krępujemy, zmieszani jesteśmy, Panie Boże, narozrabiałem, ale świętość wtedy przeżywam. I dlatego zajmujmy się tym hamulcem. Otóż pożądanie, seks, jeśli ktoś nie oprawi go w ramy, miłości, może zdziczeć i wtedy seks wpada w mechanizm ćmy. Do ognia sparzy się, Nawet jakiś lekki wyrzut sumienia, co ja zrobiłem, a wieczorem jestem już gotowy z powrotem. I więcej. I spalasz się, człowieku, szalejesz. I więcej. I biedna kobieta, która będzie miała męża wyuzdanego, bez wstydu. Wtedy niewiasty mówią, proszę księdza, się księdzu wstydzę powiedzieć, czego mój mąż pragnie, jakie on ma pomysły, jak on chce zniszczyć, jak wyuzdanie, różnego rodzaju instruktorzy z internetu, które jemu przez głowę przychodzą, jakie on ma propozycje dla naszego małżeństwa. Ja się wstydzę o tym, ja się czerwienię na samo wspomnienie. Otóż hamulec wstydu. Nie jednego człowieka hamulec wstydu od tego, tej reakcji ćmy ustrzegł i zachował, prawda? Nie jeden człowiek, na pewno były takie sytuacje, że jakiś pan walczył z pokusami, prawda, bo mu się koleżanka w pracy podobała, czy sąsiadka, i bił się, i walczył. W końcu mówi, a mam w nosie tego Pana Boga, wszyscy to robią, idę, prawda, stuka do niej, ubrał się w terbę, wziął koniaczek, stuka, ona otwiera, taka piękna i czysta, słucham cię, masz pożyczyć sól? Zawstydził się. Jestem przekonany, że wielu z was miało ochotę nieraz, już tylko enter wystarczyło wcisnąć na komputerze, już wszystko było przygotowane i kurczę, nie, no nie, escape z powrotem, wyłączam, nie wchodzę w to. Zawstydziłem się sam tego, co robię, ale jeśli komuś ta blokada pęknie, to wtedy pójdzie, o, pójdzie gorzej niż zwierzęta. Spójrzmy na problem szerzej. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi niedowartościowanych. To jest taka choroba, będziemy o tym mówić jeszcze w naszych spotkaniach, żeby rozszerzyć, bo to od razu sobie załatwiamy sprawę rekolekcyjną. Drogie Panie, wasze serca Bóg dał podobieństwo swoje. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, ale inaczej, inne podobieństwo ma kobieta, a inne mężczyzna. Wy macie jedno pytanie. Zostałyście stworzone na podobieństwo Boga i tym podobieństwem jest wasze piękno. I każda z was ma pytanie zasadnicze, czy jestem piękna? Jeśli któraś dziewczyna mówi, przechędza, mnie to nie obchodzi, to znaczy, że to pytanie jest tam spotęgowane do szóstej potęgi. Pamiętajcie, drodzy Państwo, trochę antropologii. Mężczyzna został stworzony, zanim był ogród Eden. Mężczyzna został stworzony, kiedy świat był dziki jeszcze. I mężczyzna dostał wszystko, żeby ten świat poskramiać, żeby z nim walczyć. To, co dzisiaj mówiłem. Wojownik imię Pana i my, mężczyźni, zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, żeby wojować, tworzyć, ryzykować, kombinować. Co mi jeden facet mówił, moje dzieci dostaną tylko widelce do rąk. Już, Wołodyjowski, Ketling, już się dzieje. Trwa walka, kombinowanie. A z tego da się strzelać? Dzieci pytają, tata mówi, dziewczynki mówią, graliśmy w taką grę. A chłopaki mówią, kto wygrał? Nic, to taka gra, żeby się pobawić. No po co taka gra? Gra musi być, żeby ktoś wygrał. Chłopaki mają pytania inne. Wy, dziewczyny, macie pytania. Czy jestem piękna? Czy jestem tak piękna, że moje piękno zachwyca świat? Pamiętacie, drogie dziewczyny? Tylko, żeście dostały spódniczkę dłuższą, to już było na stołeczek i dookoła. I włosy tak. Ja przychodzę nieraz do kolegów swoich, oni mają córki i nagle ta córka tak niby coś przychodzi, ja z kolegą piję kawę, tak się kręci. Ona mówi, zobacz, co się dzieje już tu. Jak. A ona ma jedno pytanie do świata, czy jestem piękna, czy ktoś mnie pokocha, czy dla kogoś będę najważniejsza. Wiele dziewcząt niestety w dzieciństwie nie dostało odpowiedzi pozytywnej. Niestety, pamiętam, John Eldridge w swojej jednej z książek pisze o dziewczynce, która bawiła się z rodziną w chowanego, znalazła świetne miejsce do schowania w szafie, na strychu, świetnie się schowała, mówi, ciekawe, 15 minut, pół godziny, godzina, nikt jej nie szuka. Wyszła z tej szafy, zeszła ze strychu na dół, a oni już dawno jedli kolację i śmieli się i bawili. I ona zrozumiała, ja im nie jestem potrzebna, oni za mną nie tęskną, oni beze mnie mogą żyć. A dziewczyna ma pytanie, czy ty... Prawda, że ty nie możesz żyć beze mnie? I na to pytanie odpowiedzieć musi ojciec, królewno moja. Ojciec, który kupuje dziewczynce kokardę, który bierze ją na rękę, który z nią tańczy, stawiając jej stopy na swoich butach. Chodź, córeczko, jesteś najpiękniejsza w województwie karpackim. No, ale jeśli dziewczyna nie dostanie odpowiedzi, ona cały czas chodzi z jednym. Jestem brzydka. Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie potrzebuje. To jest niesamowite. Jestem kopciuszkiem, tylko takim popciuszkiem, po którego królewicz nie przyjedzie. My chłopcy mamy właśnie te inne pytania. Czy jesteś twardy, czy jesteś mocny, czy się ciebie boją, czy się z tobą liczą. Dla dziewczyny najgorsze imię, jakie się jej może przykleić w dzieciństwie, to jest odrzucona. Ale od razu daje lekarstwo Jeremiasz 30:17 dla odrzuconych. Natomiast my chłopcy, najgorsze hasło dla chłopaka, spływaj mały. Spływaj, nie liczysz, co tu chcesz. Jesteś gnojkiem, jesteś tchórzem, jesteś chłopczykiem. To jest najgorsze. I teraz taki chłopczyk cały czas chodzi i mówi, Nikt się ze mną nie liczy, śmieją się ze mnie, udaje twardziela i właśnie przychodzi dziedzina seksu. Taka dziewczyna mówi, a jednak ktoś musi mnie zacząć przytulać, ktoś musi zacząć mówić, że tęsknię. Muszę to widzieć, że ktoś klęczy i mnie pragnie. Pozostaje jeszcze seks. Ona nie wierzy w swoje piękno. Dziewczyny, które przestały wierzyć w swoje piękno, nieraz w rozpaczy stawiają na seks. Są gotowe rozpalać chłopaka, bawić się nim, grać, sugerować mu, że jest gotowa na wszystko. I tak samo chłopiec, który jest słaby, co mu zostaje? Jeśli jest normalnym, zdrowym chłopakiem, ma w sobie wielki popęd erotyczny i jeszcze powie, tak, ale będę właśnie wyuzdanym takim erotomanem. Zaproponuję jej coś takiego, że tu się popisze, że czegoś takiego jej nikt nie zaproponował. Jeśli będzie o to prosił, jeśli będzie żebrał, właśnie będę robił rzeczy brzydkie. I ona też mówi, nikt mnie nie kocha, jeśli nie jestem brzydka, to zasługuję na rzeczy brzydkie. Właśnie będę to robić. I to jest główna choroba. Główna choroba wielu par narzeczeńskich, czy takich chłopaków i dziewczyn, które chodzą w sympatii. Tak samo właśnie przed komputerem, pornografia. Nieraz taki chłopak słaby myśli sobie, ale mam dziewczyny, tu miałem murzynkę, tu miałem japonkę, co wejdę na tą stronę, tą sobie wrzucę do ulubionych. Bracie, to nie ty je wrzucasz, one cię wrzucają. Jesteś chłopcem, którym się ktoś bawi przez internet. Którym się ktoś bawi przez internet. Jesteś słabym chłopcem. Tak jakbyś się bawił żołnierzykami. Tra, ta, 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 pif, paf, o, wygrałem wojnę w Iraku. Nie, jesteś żałosny. Mężczyzna z pornografią w ręku jest żałosnym mężczyzną. On się boi zaproponować dziewczynie poważny związek. Bo wejść poważny związek małżeński, to jest narzeczeński, to jest trudna sprawa. Co mówi na ten temat Pismo Święte? Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Ich chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ich chwała w tym, czego winni się wstydzić. Żebyśmy nie zostawili tych pytań bez odpowiedzi. Każda z was jest piękna i każda z was została, drogie panie, stworzona w ogrodzie Eden. I niech mi panowie wybaczą, ale ja stąd to widzę. Te wszystkie kolory, apaszeczka, włosek tutaj, pan Eden. A panowie, tak jest. Siedzimy po prostu, no. Pamiętajcie, dziewczyna działa, kiedy tylko jest. Ona już działa pięknem, przyciąga, tworzy. A my, panowie, działamy, jak mamy siekierę w ręku. To wtedy dopiero jest jakieś działanie. Zwróćcie uwagę, że jak kobieta siedzi na sofie, ile jest portretów nagich kobiet, prawda? Ona siedzi, leży gdzieś na łożu, piękny akt. A jakby tak namalować takiego faceta jakiegoś nagiego, prawda? To przepraszam, ale ciśnie się na usta. Gościu, weź się za jakąś robotę, no. Zrób coś. Wy jesteście po prostu piękne same siebie. I teraz dziewczyna, która przestanie wierzyć w swoje piękno, zaczyna działać. Ewa w raju przestała wierzyć w swoje piękno. Szatan jej powiedział, Ewa, nie jesteś piękna, Bóg ci oszukał, bo jest jeszcze jeden raj. Bóg ci dał jeden raj, ale jest drugi raj. Za tym jabłkiem, za tym owocem jest raj. I Ewa zaczyna działać. Zrywa, daje Adamowi. Wiecie, kto są to feministki często? Feministki są to kobiety, które przestały wierzyć w swoje piękno. One muszą coś działać, zakładać, protesty, manifestacje, strzelania, rozstrzelania, jakieś coś muszą robić. Natomiast kobieta piękna siada i wokół niej się dzieje, wokół niej rośnie energia. Kiedyś na parafii jeden pan przyszedł na plebanie porąbać drewno, taki młody facet, i rąbał drewno. I przyszły trzy studentki do niego. Jezu, porąbał drewno, pieniek do rąbania porąbał. A one, słuchajcie, a one tylko stały i trzepotały rzęsami. A on w rytm trzepotania rzęsami walił siekierą. I to jest właśnie ta rola. Jesteście piękne, tylko jeszcze sobie będziemy mówić na rekolekcjach. Demon tam parę ciężarówek, przepraszam, gnoju na to piękno w sercu wylał. My, panowie, też mamy moc. Jeśli twój ojciec nie dał ci siły, jeśli nie dał ci mocy, jeśli nie nazwał cię tygrysem, żołnierzem, twardzielem, tylko twój tata mówił do ciebie, mamin synku, grubasie, tłuściochu. No tak może być. I chłopak to łyknął. I ma dzisiaj 20 parę lat, a uważa, że naprawdę jest mamin synkiem i tłuściochem. To poczekaj, Bóg ci jeszcze może nadać imię. Bóg ci jeszcze może nadać imię i zrobić z ciebie wielkiego twardziela. Takiego, przepraszam za słowo, niech to będzie dobrze zrozumiane, jak mówił Jan Paweł II. On nikogo nie uderzył, on nie miał pistoletu w kieszeni, ale to był twardy facet. Niesamowicie. Strzelali do niego. Wygwizdywali go nieraz gdzieś tam na obrzeżach spotkań. Nie poddał się. Do końca szedł jak burza. Otóż Mówi Księga Jeremiasza, zawstydzą się może ci, którzy postawili na bezwstyd, że bezwstyd będzie ich osiągnięciem, zawstydzą się, że popełnili rzecz wstrętną, ależ bynajmniej, wstyd ich nie ogarnie. Nie potrafią się nawet rumienić, pisze Jeremiasz, dlatego giną z ginącymi. Pamiętajcie, bezwstydni giną, bezwstydni są bezbronni, bezwstydni są bez zbroi, bez pola elektromagnetycznego. Ćma, ten mechanizm ćmy może ich zniszczyć. Jak to dobrze, kiedy się ludzie wstydzą, to tak pięknie o nich świadczy. Nieraz ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, no rozrabiałem, aż się księdzu wstydzę powiedzieć. Ja mówię, to dobrze. Powiedz krótko, powiedz konkretnie, tyle trzeba na spowiedzi, bez szczegółów. Teraz mieliśmy takie, wiecie, piękne spowiedzi, no nie można niestety o tym opowiadać po śmierci Jana Pawła II, ale przychodzili panowie, czuję, że będzie mowa, proszę księdza, chciałem się wyspowiadać, nie byłem 30 lat. Ja mówię, brachu, no to czekam na ciebie, klękaj. Proszę księdza, w szczegółach czy raczej ogólnie? Jak popatrzyłem na jego twarz, to mówię zdecydowanie ogólnie. Ja mam dobrą pamięć, mówię. Otóż jak dobrze, że ludzie mówią, wstydzę się, proszę księdza, wstydzę. Jak dobrze, że są te kratki konfesjonału. Klękaj, ja nie patrzę, kto mów, króciutko odejdź, rozgrzeszam. Zupełnie źle jest, kiedy ktoś właśnie przychodzi mi, proszę księdza, jak ja mam grzechy. Zacznijmy od ostatniej soboty. Godzina 20. Ja mówię, z czego się cieszysz? Z czego się cieszysz? Jakbyś powiedział, proszę księdza, wpadłem w szambo. A, proszę księdza, ale wpadłem w szambo. To było naprawdę romantyczne. Pierwsze ześlizgnąłem jedną nogą. Z czego ty się cieszysz, człowieku? Grzech jest złem. Bóg cię z tego wyciągnie, wydobędzie. Ale z czego się cieszysz? Z czego jesteś dumny? Krótka piłka, konkret, Jezus obmywa krwią, idź z Bogiem i raduj się z wyzwolenia. Jak to dobrze. Natomiast nasza kultura zdecydowanie, drodzy Państwo, staje się no, bezwstydna. To wystarczy popatrzeć na billboardy, na telewizję, na zachowania ludzi. Nawet takie drobiazgi. Mi taka pewna starsza pani mówiła, proszę księdza, byłam w Ciechocinku, na jakichś tam zabiegach, w sanatorium. No i w chwilach wolnych chodziłam do parku pod tetężnie, siadałam i siłą rzeczy. Jakaś pani usiadła jedna z książką, przychodziła druga, czy można się przysiąść, skąd pani jest, Gdańska, jestem z Wrocławia. Proszę księdza, one za 15 minut, po 15 minutach znajomości opowiadały sobie takie rzeczy, że ja bym tego koleżance po 5 latach nie powiedziała. Z mężem, że ten mnie zdradził, tamten współżył, a z tym to miałem już dziecko, a potem usunęłam dwie ciąże. Boże, od razu tak przed obcym człowiekiem, taki ekshibicjonizm, czyta się nieraz wywiady aktorów, opowiadają o tych różnych jakichś tam kochankach, romansach, na planie, bez planu, coś niesamowitego. Czy jeszcze zwrócę pokrótce uwagę, może żeście to zauważyli, to już jest w ogóle, nie tylko, że to jest złamanie moralności, ale to jest łamanie praw natury, to już jest zachwianie porządku natury. Proszę Państwa, jak jest ślub i pan młody jest w eleganckim garniturze, panna młoda jest w długiej białej sukni, no to oczywiście ta biel powinna symbolizować jej czystość, suknia jest długa, twarz zakryta welonem. Co to mówi? No oczywiście ona jest czysta, nieskazitelna, oby tak było, ale to jest jeszcze taki podtekst, że ten pan młody ją bierze do ołtarza, pokazuje ją właśnie wszystkim. O, to jest moja wybranka, to jest moja królewna, ale kochani, możecie sobie popatrzeć, tylko tutaj tak z zewnątrz ten welon na to wszystko, bo co to jest tam i tak dalej, to wiecie, ja będę miał dzisiaj noc poślubną, a wy to figusa. No i wszyscy mówią, jako piękna żona, ale oczywiście długa... Gdyby jakiś dowcipniś lat temu 100 powiedział do pana młodego, przepraszam, Andrzej, a weź tak na chwilę podciągnij troszkę tą suknię panny młodej, to tak chcieliśmy sobie popatrzeć, to by się skończyło pojedynkiem. To on powinien wyjść i dać gościowi w zęby. Ja? Mojej żonie? Przepraszam, takie... Obnażyć moją żonę? Ja? Bo wy sobie chcecie popatrzeć? To powinien dać, przepraszam, w buzię i to z całej siły i poprawić jeszcze. Za taki żart nawet. A dzisiaj co robią panowie, jak Polska długa i szeroka? Po ślubie, elegancko, biorę cię za żonę, biorą żonę do fotografa, suknia do góry, jeszcze żona rozłożona na łożu, jeszcze tacy chłopcy odniesienia, dziewczynka welonu się patrzą, co ta ciocia ma pod sukienką. Robi zdjęcia, pan nie młodej, i te zdjęcia następnego dnia są już w gablocie u fotografa. Ja to widziałem i na wschodzie Polski, i na zachodzie, w Warszawie, wprawdzie nie w gablocie, No i też boską, gość wierzy swoją żonę, obfotografuje ją w sposób bardzo nieskromny i wywiesza to w gablocie, mówi, no patrzcie, jaką mam żonę. Jak w Rotterdamie, gdzieś tam w Holandii na witrynach się panienki reklamuje. Coś się dzieje, na litość boską. Jeśli on sam to robi, to coś się dzieje. Oczywiście Wstydliwość może być przesadna, ale to już nie będziemy o tym mówić. Ja pamiętam jednego wspaniałego małego górala Stanisława, który miał 5 lat, to jak się w łazience rozbierał, to kota wyrzucał. To nie trzeba akwarium zasłaniać, jak się człowiek przebiera. Troszeczkę tutaj swobody możemy mieć. Natomiast chodzi mi, uważajcie na to, bo to... Szczególnie chciałem przestrzec dziewczęta. Słuchajcie, dziewczęta, szerzy się w Polsce choroba ortopedyczna stawów. Dziewczyny zapadają na ciężkie choroby stawów. Nieraz przychodzą do kancelarii, czy gdzieś prosić mnie o ślub. Siada chłopak z dziewczyną, proszę księdza, czy ksiądz by nam nie udzielił ślubu. I widzę, on cały czas pracuje nad stawem nadgarstka tej dziewczyny. Nieraz pracuje nad stawem kolanowym, prawda? Kiedyś tak nie było. A teraz chłopaki, jak on tak pracuje nad tym stawem nadgarstka, to ja mówię, może ja wezmę drugą rękę, popracuję nad drugą ręką, bo ona Raz jeden chłopak stał za swoją dziewczyną, ją posadził ładnie i pracował nad jej karkiem w kancelarii parafialnej. Dziewczyny, ja rozumiem, że się chodzi z dziewczyną za rękę, że ją się przytuli. Tylko na litość boską, jak się już idzie do tego księdza, który ślubował celibat i musi walczyć z nieczystymi myślami, to nie wiem, czy ten chłopak pokazuje mi, a widzisz, jak żeś padł? Ale wiecie często, o czym to świadczy? O niepewności. On musi wszystkim pokazywać. Narzeczeni jeszcze przed ślubem siedzą i on właśnie cały czas na przyjęciu pracuje nad kolanem swojej dziewczyny. Wujek, widzisz? Widzisz? Ciocia, popatrz, zobacz, my się kochamy. Kochamy się wszyscy, patrzcie, my się kochamy. Kiedyś jeden z księży powiedział, że nieraz mówi do kogoś, kto ma kłopoty z alkoholem, słuchaj, ty jesteś alkoholikiem. Nie, proszę księdza, ja już nie piję 7 tygodni, 22 dni, 4 godziny. A po co ty to tak liczysz? Wiecie, dlaczego liczy? Bo jest ciągle niepewny. On wie, że wpadł w alkohol. Tak samo te ciągłe głaskania wszędzie w autobusie, oni nie mogą wytrzymać. No i to ci można wytrzymać. To jeszcze taka na przyszłość jedna rzecz, wiecie, to też się pojawiło z kilkanaście lat temu w Polsce. Ja kiedyś byłem na przyjęciu u mojego kolegi księdza, siedzieliśmy przy takich długich stołach, naprzeciwko mnie taka urodziwa pani, jeszcze malutkie dziecko miała na ręku i nagle widzę, Jezus Maria, ta pani zaczyna bluzkę rozpinać. Ja mówię, no różne rzeczy w życiu widziałem, ale... Tak... No więc zasłoniłem oczy, jem tego schabowego, prawda? Bo ona musi nakarmić dziecko naprzeciwko księdza. Ja, proszę Państwa, mi już dzieci karmiono w czasie spowiedzi. Słowo honoru. W czasie spowiedzi mi jedna pani zaczęła karmić dziecko. No nam szyto już karmią. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa miałby wątpliwości, to jestem przekonany, ja nawet mojej mamy o to nie pytałem, że moja mama mnie nigdy przy stole nie karmiła, że nigdy nie karmiła mnie na mszy świętej ani przy spowiedzi. A jeśli ktoś by chciał spytać, to 1,93 m i ponad 100 kg. Naprawdę, wasze dziecko nie umrze z głodu, można wyjść do łazienki. Można gdzieś i wyjść do drugiego pokoju. Tylko nieraz mi się wydaje, że to też jest niepewność. Że ja muszę całemu światu powiedzieć, że jestem matka karmicielka po prostu. Matka Polka, prawda, ta co ratuje ród polski. Na litość boską, troszeczkę dyskrecji. To jest piękne, prawda, ale może nie naprzeciwko osoby tutaj i tak dalej. Otóż, żeby coś przeżyć pięknego, żeby coś było piękne, to musi być otoczone nabożeństwem. Wiecie, ja tak bardzo podziwiam ludzi, o ile to nie jest związane z jakąś tam już fiksacją, którzy mają jakieś hobby i oni z rzeczy, która dla mnie jest najzwyklejsza, oni robią coś świętego. Ja kiedyś byłem u jednego pana, który zbierał obrazy, miał ich sporo po ścianach i on mówi, proszę księdza, to ksiądz tu pogląda, a ja zrobię kawę. No i ja sobie chodzę, obrazy, oj, ten jaki ładny, ten jaki ten. On zrobił tą kawę, tak popatrzył na mnie, jak mnie oceniał, tak popatrzył, mówi, i w końcu jakby uznał, że zasługuje, mówi, coś księdzu pokażę. Ojej. Popatrzył jeszcze w lewo, w prawo, popatrzył, zamknął drzwi, zamek na klucz, popatrzył jeszcze raz na mnie, no ale kiwnął głową, że może być. Wyjął saszetkę taką, wyjął z niej klucz, poszedł do drugiej z takiej skrzyneczki, otworzył, wyjął z niej drugi klucz, odgarnął książki, otworzył sejf i zawiniętą w taką szmatkę w pudełeczko wyjął obraz. Niewielki obraz, myślę, że nie większy niż to, położył naprzeciwko mnie i stanęliśmy. Obraz taki pejzaż zimowy, góry, jakieś chata. On mówi, proszę księdza, ale głos miał taki, jakby objawiał koniec świata. Proszę księdza, wiek XVIII. Zimka. Ja powiedziałem, rozumiem. Zimka. I słuchajcie, I chciałem go zapytać, czy to jest zakopane. I mówię, a to jest... On mówi, Jezus Maria, niech ksiądz nie dotyka. O rany. Wycofałem rękę. Zimka, rozumiem. Stanęliśmy w pewnym zadumaniu. Skierowaliśmy nasze myśli ku wieczności. Nawiązaliśmy kontakt telepatyczny. Popatrzyliśmy na Zimkę, schował ją. Słuchajcie, ja tego obrazu do końca życia nie zapomnę. A gdyby powiedział, ksiądz zobaczy, tam taka Zimka wisi, to ja bym jej nie zauważył. On zrobił z tego nabożeństwo. Zróbcie właśnie ze swojej erotyki, do której jesteście powołani, wy wszyscy powołani do małżeństwa, zróbcie z tego nabożeństwo. Wiecie, kiedyś, pamiętam jak rozmawiałem z takim laryngologiem i mówię, panie doktorze, kiedyś, gdy miałem 18 lat i w Warszawie na moim podwórku kosili trawniki w maju i wychodziło się na balkon, zaciągałem się powietrzem, ojej, jaki zapach, taki siana. Kiedy u świętej Anny w Warszawie przychodziłem nieraz jako młody chłopak, kwitły bzy, ojej, jaki zapach bzów. Panie doktorze, nic nie czuję teraz. Nic nie czuję. On mówi, a dużo ksiądz brał antybiotyków w życiu? Ja mówię, Jezu, wiadrami, panie doktorze, wiadrami. To może ksiądz już niestety nigdy nie poczuć tego zapachu siana i tego zapachu bzu. Tutaj coś się tak wypala od antybiotyków. Ja nie wiem, czy on mi to dobrze wytłumaczył, czy ja dobrze zrozumiałem. Ja powiedziałem, też nigdy nie poczuję, tak jak wtedy. No jak się ksiądz zakopie w stogu siana, to coś ksiądz powinien poczuć. To ewentualnie coś, tylko proszę przed ten nos wydmuchać. Wiecie, że są już ludzie, czuję, którzy mają lat 20, już nigdy w życiu nie będą wiedzieli, co to znaczy pocałunek kobiety. Oni będą wiedzieli, co to jest orgazm, rozładowanie, ale co to jest pocałunek kobiety przez duże K. Oni już nigdy w życiu tego nie będą wiedzieć. Za dużo było antybiotyku grzechu. I właśnie chodzi o stworzenie tego nabożeństwa, o to żebyśmy potrafili mieć te hamulce i przeżywali świętość. I teraz wrócę na chwilę do mieszkania we dwoje pod jednym dachem. Łamie się wstyd, słuchajcie. Ja już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, łatwo się domyślić. Mieszka z dziewczyną to i ona tam sobie suszy te swoje rzeczy, tu ma ten szlafrok, tu ty chodzisz po mieszkaniu. Potem się śpi w jednym łóżku, bo nieraz się zaklinają, że nie współżyjemy, no ale nieraz w jednym łóżku śpimy, jak nam jest tak smutno, a depresję mamy permanentnie. Łamie się wstyd. Od tego, że siedzisz, ona tam się kąpie, wychodzi, podaj mi tam ręcznik, coś, to już nie ma tej... I jeszcze jedno, że to nie mąż, nie żona. I nie wiesz, czy będzie mąż, czy żona. My nieraz u świętej Anny dostajemy telefon w południe. Proszę księdza, ten ślub, co miał być o 15, to nie będzie, proszę nie czekać. Do ostatniej chwili nie wiadomo. I łamie to wstyd, wiesz, potem ci łatwiej będzie już nie z mężem, nie z żoną coś złego zrobić. A teraz, wiecie, no, spotkania integracyjne w firmach, tam nie chodzi o żadne doszkalanie często. Alkohol, muzyka, dzieją się różne rzeczy. A jak mi tłumaczył jeden pan, wielu przedstawicielom firm zależy na tym, żeby mężczyzna nawiązał romans z kobietą w pracy. Wtedy będzie zostawał po godzinach. Wtedy na noc zostanie w firmie. Wtedy pojedzie na każde szkolenie ze swoją, nazwijmy to po imieniu, kochanką. Trzeba być naprawdę mocny w dzisiejszym świecie. Okazji do grzechu będziecie mieli mnóstwo. I dlatego ta cała kopuła magnetyczna, oby była mocna. Poza tym to zgorszenie jest jeszcze jedno. To przełamanie wstydu. Nie tylko, że ja przed chłopakiem intymność fizyczną, czy przed dziewczyną swoją jakoś muszę tam naruszyć. Ale musisz powiedzieć mamie, mamo, idę mieszkać z chłopakiem. Mama nieraz niestety jest za słaba, żeby coś powiedzieć i też jest jej głupio, bo wie, co to się będzie działo i wie, co to może z tego wszystkiego wyjść. Jest zgorszenie takie, że przełamujesz wstyd, że swoim koleżankom nieraz ci mówi, słuchaj, fantastycznie, wiesz, mieszkamy razem, fantastycznie. Z takim entuzjazmem trochę się to nieprawdziwym mówi, bo tak naprawdę wiemy, że to jest niefantastycznie. Jeśli do tego dojdą te różnego rodzaju wszystkie okazje do wyuzdania, to pozbawia się czegoś, co jest w erotyce, mówiłem to właśnie na pierwszej kasecie, na pierwszym spotkaniu, takie ważne, tajemniczości. Pamiętajcie, seks jest tu, w głowie i w sercu. Nie w narządach rodnych, nie w sprawności jakiejś erotycznej, nie w jakichś tam układach, technikach. Seks jest w tajemniczości. Pozwolę sobie ten mój najbardziej ulubiony przykład tutaj przypomnieć o tym dziadku, którego poszedłem spowiadać do szpitala i ta pani już mówi, że ona już wychodzi, że nie będzie przeszkadzać, a ten pan mówi, pożegnała się ładnie, a ten pan mówi, proszę księdza, niech ksiądz jeszcze chwilę ze spowiedzią zaczeka, bo ja żonie zawsze macham, jak ona idzie przez podwórko. I ta babcia rzeczywiście wyszła, odwróciła się, pomachała do okna, ten pan jej pomachał, ja się w to machanie włączyłem, zrobiliśmy taki trójkąt machający i on machając do swojej żony odwraca się i mówi takie mniej więcej słowa, proszę księdza, ale babka, Tam 40 czy 50 lat jestem z nią, do końca jej nie rozgryzłem. Tajemniczość. Pamiętajcie, wiecie, co trzeba robić, żeby erotyka w małżeństwie była dobra? Oczywiście miłości, modlitwę, etc. Czytać poezję. Że nagle coś rozmawiasz z żoną, przytulasz, ona mówi, wiesz, całujesz mnie jak w tym filmie. Ty, jakim filmie? Ty nie widziałeś tego filmu? No ja to oglądałem ten film. Ty znasz ten film? Naprawdę? Niesamowite. Trzeba czytać książki, trzeba mieć, zaskoczysz męża. Wiesz, co ci chciałem powiedzieć? Taki cytat. Ty to czytałeś? A ty w ogóle umiesz czytać? Zaskoczyłeś mnie. To ja mam wykształconego męża. Ale tajemnicze spojrzenie, tajemnicza muzyka, to mi przypomina, tu jest pragnienie, tu jest ten cały napęd. I jeszcze to, że w małżeństwie to też jest piękne, jak mąż wstydzi się żony, a żona męża. Oczywiście nie tak, że sypiają w oddzielnych mieszkaniach, ale szczęśliwi małżonkowie, gdzie jest to pewne skrępowanie, gdzie jest właśnie to sakrum, dotykam się sakrum. No i kwestia zgorszenia. Jeszcze ludzie, którzy mieszkają razem, mówią, proszę księdza, nie współżyjemy tam, żadnego zgorszenia nie ma. A ja mówię, ale jesteście reklamą mieszkania przed ślubem wobec swoich kolegów i znajomych. A skąd wiesz, czy twoi koledzy i znajomi, kolega z koleżanką, jak zamieszkają, to tam się dziecko nie pocznie? Ty im dodajesz odwagi. Mówisz, mieszkam z dziewczyną, jest fajnie. I twój kolega powie, kurczę, on mieszka, to dlaczego ja mam nie mieszkać? I zamieszka. Dziewczyna mówi, proszę księdza, mieszkam z moim chłopakiem, ale nic się nie dzieje, ja nad tym wszystkim czuwam. A jesteś pewna, że nie popełnia samogwałtu? No, chyba nie. A jak tak leżąc przy tobie, jego ciało się rozgrzeje bardzo mocno, to skąd wiesz? Może to zrobić i nie zauważysz nawet, nie dowiesz się. A o tym nigdy nie myślałam. Właśnie chodzi o to, zgorszenie, wpędzenie drugiego w coś złego. Jedna pani mi kiedyś powiedziała, proszę księdza, jeśli kobieta i mężczyzna, młoda kobieta i młody mężczyzna podobają się sobie, pragną się fizycznie, kochają się, mieszkają pod jednym dachem, śpią w jednym łóżku i nie współżyją, to z punktu widzenia samej natury jest to nienormalne. Na litość boską, ona jest piękna, on jest piękny, kładą się do łóżka i nie będziemy współżyć, broń Boże. On leży całą noc, mówi, Jezus Maria, chyba wytrzymam, o rany. Gryzie palce, poduszkę zgryz, oparcie od wyrysalki już pogryz. Na ścianie już napisał, never, nigdy. Leżą obok siebie w łóżku, prawda? Ona mówi, aniele Boże, stróżu mój. Tajemnica 16 różańca świętego, zmiłuj się nad nami. Na litość boską. Rano potem wstają, ona mówi, chcesz herbaty? Ręce się jej trzęsą, jajecznica leci. No, przy zdrowy chłopak i zdrowa dziewczyna no, będą czuli zapach, włosy, dotyk, ciepło, kobiety. To jest niesamowita siła. Nie muszę tego już na pewno w tej sali, nie muszę tłumaczyć, bo jesteśmy, mam nadzieję, wszyscy normalni. I położyć się razem, żeby nie współżyć? Nie. Właśnie to jest wykańczające, to jest dziecinada, to jest głupota, to jest udawanie czegoś. I potem po ślubie zasada pierwszych wdrukowań, że kobieta się z mężem kładzie do łóżka i mówi, czuję niepokój. Kurczę, głupia, no przecież to jest swój mąż, ale czegoś się boję, bo się przez 3 lata bałaś, jego bliskości. Zbliżenie się twojego chłopaka było ostrzeżeniem, uważaj, grzech idzie, uważaj, grzech, jesteś winna. I potem nie możesz z tego wyjść, no mąż, już wszystko w porządku, a ciągle jesteś winna, widzisz, jesteś winna. Po co to? Poezja, a nie rzemiosło. Biedne dzieci zresztą poczęte przed ślubem, to też mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Pamiętajcie, dziecko słyszy, co rodzice mówią od pierwszego momentu poczęcia. Wprawdzie jest oddzielnym organizmem od matki, ale tak mocno z nim związanym. Biedne te dzieci, które usłyszały jedne z pierwszych słów rodziców, kurczę, wpadliśmy. Jak uważałaś? To ty miałeś uważać. To co? Idę, powiem matce. No, jak żeśmy wychowali. Chodź tutaj, mężu, twoja córeczka, popatrz, jak się zachowała. Łzy płyną, nerwy. No dobrze, chodźmy do rodziców tego chłopaka. Dzień dobry, ale państwo synalka wychowaliście, no. O państwa córeczce to też dużo żeśmy słyszeli. No. No dobrze, siadajmy, niech już będzie ten ślub. Potem restauracja, przymiarki, jubiler, orkiestra. Potem poprawiny, cała noc. Potem szybko mieszkanie wynajmować, przeprowadzka. Dziecko się rodzi, płacze po nocach. To pewnie przez ten Czernobyl teraz te dzieci się takie rodzą. To pewnie te właśnie skutki tego odżywiania sztucznego. To pewnie przez te wszystkie lekarstwa. Nie. Właśnie małżeństwo daje to poczucie, to, że mam gwarancję, że on mnie nie zostawi, nie opuści, że jesteśmy razem, że to jest nasz dom, że my czekamy dzieci, że my chcemy dzieci. sprawia pewien taki luz. Tu może troszeczkę zaprzeczę samemu siebie o tej wstydliwości, ale pamiętam właśnie tą taką swobodę małżeńską, kiedy byłem u moich znajomych i ten pan oprowadzał mnie po domu. Mówi, proszę księdza, tutaj mamy łazienkę, tutaj druga, garaż, tu bawialnia, tu kuchnia. I weszliśmy do takiego, to jeszcze niewykończony taki pokój, tylko łóżko i ściany. On mówi, a tu, jakby to księdzu powiedzieć, a tu się robi dzieci. Żona mówi, Łukasz. Ojej, co ja księdzu mówię, to nie w tym pokoju. A ona mówi, Łukasz. Przepraszam księdza, przepraszam, ukłamałem księdza, nam dzieci przynosi bocian. A potem mówi do żony, bocian, zrób nam kawę. Otóż jeszcze jest jedna rzecz. Ci, co mieszkają przed ślubem, mówią, proszę księdza, trzeba się poznać. Trzeba się poznać. Ja o tym kocie w worku mówiłem na poprzedniej kasecie, ale trzeba się poznać. Otóż właśnie mi też jedna pani powiedziała, świeccy nas, księży, edukują świetnie. Proszę księdza, nie poznają się przed ślubem. Nawet jak mieszkają razem 3 lata, nie poznają, a wręcz przeciwnie, zmylą się jeszcze. Mi się tu przypomina historia, którą mi jeden pan opowiadał, że był w wojsku, w jakichś tam, nie pamiętam, komandosach, zielonych beretach. Szkolili ich, szkolili. Pierwsze ćwiczenia przed jakimś tam generałem, pułkownikiem, specjalistą wywieźli gdzieś na jakiś poligon Augustów czy tam Gołdap, coś takiego. No i mieli zdobyć to wzgórze, tu wróg, tu helikoptery. On mówi, proszę księdza, nasz oddział, daliśmy z siebie wszystko, umazani tutaj jak Indianie, prawda? Gleba, powstań, fikołki, tu, walka wręcz, strzelamy, ostrzeliwujemy się, prawda? W końcu po godzinie zdobyliśmy to wzgórze S-16, idziemy do pułkownika, no po prostu jesteśmy świetni. On mówi, wszyscy chłopcy już nie żyjecie. Gdybyście strzelali z ostrych i gdyby ostrzał był z ostrych naboi, wszyscy jesteście trupami. Wydawało wam się, że zwyciężyliście, bo strzelaliście ze ślepaków i do was też strzelali ze ślepaków. Nieraz ktoś mówi, proszę księdza, 3 lata mieszkam z dziewczyną, ale 0 kłótni, kochamy się, tak jest wszystko fajnie, super. A wy strzelacie ze ślepaków. To żadna sztuka. Gdybyście strzelali z ostrych, nic by z tego nie wyszło. Co to znaczy ze ślepaków? Ja robię to wszystko, droga dziewczyno, ale jak mi się nie spodobasz, to jutro mnie już tu nie ma. Dziewczyna też mówi do chłopaka, wiesz, fajnie jest z tobą, kolacyjka, wieczorem filmik, główka na ramieniu, ekstra, ciepełko, ale gdybyś mi powiedział, że jestem głupia, gdybyś mnie upodlił, to stary, to już dzisiejszej nocy śpisz sam, ja nie wracam. Oni obydwoje to wiedzą. To jest gra na ślepaki, bo w małżeństwie tego nie ma. Nie zrobię ci, chcę cię zachwycić, chcę się przed tobą popisać. I oczywiście żadnych dzieci nie będzie. Dopóki się nie zdecydujemy, a czy się zdecydujemy, to jeszcze nie wiemy, to żadnych dzieci. To jest gra na ślepaki. Natomiast strzelanie się na prawdziwe naboje w małżeństwie, to jest to, że ja cię nie opuszczę aż do śmierci. O Jezu, naprawdę? Bo nieraz można tak zareagować. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Chcę mieć z tobą dziecko. Chcę, żeby to dziecko było. Będę cię wspomagał. No i jeszcze podejmuję się jednej trudnej rzeczy. Do twojej mamy, ja też będę mówił, mamo, o rany. Czyli biorę na siebie teściówkę, ostrzał od teścia i od teściowej. A w narzeczeństwie, ja nie chcę znać twojej mamy. Ja nie mam życzenia chodzić do twojej mamy na obiad. Ja chcę sobie siedzieć z tobą i strzelamy ze ślepych. Piw, 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 kocham cię. Paw, 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 jesteś najpiękniejsza. Puf, 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 chcę być z tobą zawsze. Tylko wiesz, jeszcze się zdecyduję, ale tak generalnie to raczej chcę być z tobą zawsze. Ostrzeliwują się. Jeśli chcesz wygrać prawdziwą bitwę o małżeństwo, musisz przeżyć narzeczeństwo na prawdziwych nabojach, na nabojach czystości. To jest ogromna szansa dla narzeczeństwa, że się już nie gra wirtualnej wojny, tylko się naprawdę gra o czystość w narzeczeństwie. Pamiętacie, chociaż to była książka mojego dzieciństwa, byczek Fernando. Leżał sobie byczek, taki spokojny, poczciwy byczek i pszczoła go ukąsiła, czy jakiś tam trzmiel. I się wściekł, szału dostał po prostu. Takie wygibasy rozbił, że żadna gimnastyczka tego nie zrobi na pałąku. I jechał facet, który się zadawał korridą. Mówi, jaki wściekły byk, no rewelacja. Zapakowali byka do klatki, przywiózł go na korridę, wypuścił na tą arenę, a bykowi już ta pszczoła przeszła, usiadł sobie, podparł główkę ręką i zaczął wąchać kwiaty w kapeluszach pań. On mówi, ten facet od tej korridy mówi, Jezu, co to za zwierzę? Wywalił go wnerwiony. Jedna dziewczyna mówi, proszę księdza, z jakim ja się bykiem, za jakiego ja byka wychodziłam za mąż. Ale jaki on wygibasy robił, po rynnach chodził, kurczę. Wiersze dla mnie pisał, obiecywał, opowiadał, co mi no, opowiadał mi tak. A teraz leży przed telewizorem, pozycja horyzontalna i ma dwa kolty w ręku. Jeden nazywa się pilot, drugi puszka od piwa. I strzela, piw, kanał sport, ale mówi do żony, trafiłem, ty, przełączył się. Proszę księdza, ja wychodziłam za mąż za Rambo, komandosa, terminatora, po prostu Linda skrzyżowany z jakimś tam innym. A teraz? Dlatego, że on był ukuty przez pszczołę, która się nazywała muszę być grzeczny, bo jak nie, to mnie zostawisz. Muszę być grzeczny, bo jak nie, to mnie zostawisz. Otóż co jest ciekawe w przysiędze małżeńskiej? Biorę ciebie, Anno, za żonę. Tyle. Ktoś powie, no tak, no i co tu w tym takiego? Biorę ciebie całą. Biorę ciebie, Adamie, za męża. Całego. Biorę ciebie, jaki jesteś dziś. Biorę wszystkie twoje zranienia z przeszłości. Ja już nawet nie wiem, jakie one są. Biorę twoją przyszłość. Biorę już twoje siwe włosy, łysinkę, brzuszek, emeryturę. Kochana Aniu, żenię się z twoimi humorami. Żenię się już z twoimi depresjami, które będziesz miała w 2046. Co to mnie ochrzani, że się spóźnię do domu, to ja już się z tym żenię. Biorę wszystko. Natomiast wielu ludzi mówi tak. Żenię się z twoją urodą. Żenię się z twoim ciałem. No, żenię się z tym, jak robisz te pizze, bo świetnie robisz. Wychodzę za mąż za twoje karty kredytowe. Z twoim samochodem się przy okazji też chciałam bliżej poznać. Natomiast jeśli ty mi po ślubie zaczniesz mówić jakieś tutaj rzeczy, że ty jesteś zdenerwowany, że ty chcesz jakichś zmian w życiu, to uważaj, ja odchodzę. I to jest właśnie poligon, który trzeba uważać, bo to jak dziewczyna mieszka z chłopakiem bez ślubu, pamiętajcie, i 3 lata można grać. Nie to, że on oszukuje ją świadomie. Pamiętajcie, wy możecie 4 lata chodzić na lekcje swojej, chodziliście na lekcje swojej wychowawczyni. I przez 4 lata, przez wszystkie lekcje pamiętaliście, że to jest twoja wychowawczyni. To nie jest ta pani, co ją mijasz na ulicy, co tam po śmietnikach chodzi. Inaczej się zachowałeś przy jednej, przy drugiej. Chłopak cały czas pamięta, że nie ma z tobą ślubu, że jeszcze tego, jak to Daniec mówił, GPS-a na ręku nie ma. Że jeszcze umowa nie podpisana. Ja pamiętam, wiecie, kiedyś, a propos tego, że człowiek potrafi być zmienny, błyskawicznie. Byłem kiedyś w restauracji z przyjaciółmi w Warszawie. Przyszła kelnerka, taka już pani w średnim wieku, widać, że w zawodzie już dobrze zorientowana i mówi, witam serdecznie panów, my byliśmy księża, bez co tam, witam panów. Co panom podać? No, na początek bym proponował taką cielęcinkę. I w tym momencie odwróciła się i zobaczyła, że do restauracji wszedł taki kloszard, jak to my mówimy, menel, brudny, cuchnący, po pieniądze przyszedł na jakieś piwko. I ona się odwróciła, mówi, ty draniu, ty skuba, wynocha mi stąd. Kopnęła go w coś tamtego i mówi, draniu, wynocha. Polecam panom cielęcinkę. Sosiczkiem takim grzybo, wyniesiesz mi się stąd? Więc kawka? Oczywiście, wiedziałem, że panowie za moją kawkę. Możesz się zmieniać dosłownie. Tu komuś ubliżasz, a tu dla kogoś jesteś przemilutki. A dlaczego ona była taka dla nas przemilutka? Bo myśmy płacili. I słuchaj swojego chłopaka, który mówi, aniołeczku, ty moja, no, ty myszko moja kochana, wiesz, ta moja matka, to jest potworna, myszeczko, nie denerwuj się. Słuchaj, co mówi chłopak, bo ty wiesz, dlaczego jest dla ciebie miły, bo ty płacisz. Bo ty płacisz samą obecnością, samą tym, że jest z tobą, samym tym, że ma twoje ciepło, bliskość, akceptację. Właśnie może, że to, że nie jest pewny swojej, męskości, a ty mu tę męskość nadajesz. Małżeństwo jest zanurzone w miłości Kościoła i Jezusa. Wielu ludzi mi mówiło, proszę księdza, kiedy przychodziłem do Chrystusa i mówię, Jezu, mam 40 lat, zawsze ci coś przynosiłem, a dzisiaj nie przynoszę nic. Moralność prysnęła, czystość prysnęła, uczciwość mi prysnęła, przyjaciele mnie zostawili, żona mnie wygoniła. Jezu, jestem zerem. To Bóg mówił, nareszcie. Nareszcie, żeś przyszedł nagi, bez tych swoich prezencików. Nareszcie. Pamiętam, jak mi opowiadała pewna pani, kiedy wzięła ślub z mężem 15 lat po ślubie. Wzięła ślub 15 lat po ślubie. Jak rozchorowała się na nowotwór, mąż do niej przyszedł, już po chemiach, leżała w szpitalu. Ona mówi, Marek, jestem brzydka, ja wiem. Ja nie mam włosów. Ja ci nie ugotuję nic. Masz tylko ze mną kłopot. On powiedział, Aniu, jak ja cię teraz kocham, jak ty nie masz już dla mnie teoretycznie nic. Jak ja cię teraz kocham, tą bez włosów, tą suchutką, tą nie wiadomo, która będzie żyć i koło której trzeba koło dziecka chodzić. To jest właśnie ta miłość, kiedy ktoś ci nie ma już czym zapłacić. Nic, mówi, nie ma, wszystko ci oddałem. A ktoś mówi, i teraz dopiero mi się podobasz. Zwróćcie uwagę, w takim mieszkaniu przed ślubem, kiedy płaci się bardzo dużo, tam nie ma poważnych spraw, nie ma pragnienia dziecka, przynajmniej jeszcze nie w tej chwili, nie ma małżeństwa, nie ma tego zobowiązania, że będę z tobą aż do końca życia. Właśnie dziewczyna, która często mówi, chcę być kochana, chcę, żeby ktoś mnie kochał, żeby ktoś mnie miłował, bo moje imię jest odrzucona. Ona jest nawet gotowa właśnie pójść na pewien kompromis moralny, żeby tylko go słyszeć. Chłopak, który chce udawać twardego mena, pójdzie tam w taki związek, bo tam nie ma żadnych zobowiązań. Potrafi, zawsze może uciec. Kiedy się przestraszy, zawsze może uciec. Z małżeństwa tak nie ucieknie, bo ona go tym GPS-em namierzy. A tu po prostu może uciec i to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. I wtedy zostaje zabawa, wtedy zostaje pokazywanie się w różnych takich zabawach. Dziewczyna wraca do domu, chłopak mówi, mam dla ciebie niespodziankę. Zobacz, tapeta z twoim zdjęciem. Uważaj, pyk. Ona mówi, jej, dla mnie zrobiłeś taką tapetę. Tak. Wiesz, jak ty wciskasz ten enter, czuję w tobie mężczyznę po prostu. No bo w co oni się mają bawić? W co oni się mają bawić? To nią za śminkę pochwali, jak ty całujesz, jaki ty jesteś miły, jakie ty sympatyczny, jaką ty jajecznicę robisz. Pamiętam, jak kiedyś jedna dziewczyna zadzwoniła do matki po ślubie, mąż stał obok i matka zaczęła jej ubliżać. Do córkę swoją. Ty taka uwaga. Mąż podszedł, mówi, daj mi tą słuchawkę. Proszę tak do mojej żony nie mówić. Proszę tak do mojej żony nie mówić. Mamusiu, wypraszam sobie, to jest moja żona. I ona powiedziała, Jezu, po raz pierwszy od 30 lat ktoś mnie wybronił w rozmowie z matką. Poczułam, że mój men jest moim menem, że mój ochroniarz jest moim ochroniarzem. Czy twój chłopak, z którym mieszkasz przed ślubem, też tak pojedzie do teściówki? Ona powie, synku, syfona ci zrobię, spływaj stąd. Ale jak jest twoim mężem, to nie da sobie tak powiedzieć. Nie da sobie tak powiedzieć. W narzeczeństwie trzeba się wykazać, żeby być twardzielem. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie, jakie jest niebezpieczeństwo. Kiedy chłopak nie może robić rzeczy poważnych, wychowywać syna, córki, opiekować się żoną, właśnie być jej ochroniarzem do końca życia, zaczyna się zabawa. Dziewczyna też chce słyszeć, że on ją kocha. I tu się staje rzecz niebezpieczna. Pamiętajcie, wielu panów jest wychowywanych przez mamy. Ojcowie się często w wychowywanie nie wtrącają. I to nie można sądzić ojców, bo tam są skomplikowane procesy. Ale wielu panów jest przyzwyczajonych, że to kobieta nadaje mu jego wartość. To mama głaskała. No grzeczny synek, piątkę dostał, ładnie zrobiłeś latawiec, mamusiu, no pokaż mamusiu latawiec. Taki chłopak potem lubi towarzystwo dziewczyn. Nie lubi tak nawet nieraz z chłopakami, z dziewczynami, bo z dziewczynami się lepiej czuje, bo one go chwalą. On wie, jak mamę zadawalał, to wie, jak przy dziewczynach mówić. I taki chłopak często szuka dziewczyny po to, żeby potwierdzić swoją męskość. Żeby dostać od niej pochwałę. Panowie, zapamiętajcie jedno. Dziewczyna cię nigdy nie nada męskości. Dziewczyna może obudzić naszą męskość. Przyjdzie wiosna, stukacie panienki obcasami po chodnikach i chłopaki już mają rozproszenia, jak się uczą matematyki. Dziewczyna może obudzić męskość, ale nigdy męskości nie nada. Pamiętaj, nigdy nie idź do dziewczyny po siłę. Dobry jestem, ale mocny jestem. Tak mi dzisiaj nie wyszło. Wyszło ci, nie gadaj. Tak uważasz? Naprawdę? No twardy jesteś. Nigdy tego nie rób. Mężczyźnie siłę i męskość może nadać tylko mężczyzna i Bóg. Tylko facet. To facet w tych kulturach pierwotnych przychodzili ojcowie, wujkowie po 5-latka, 10-latka na inicjację męską. Zabierali go. Mama płakała, zostawcie mi synka. To był często płacz taki też teatralny. Ona wiedziała, że tak być musi. Ona wiedziała, że oni dzisiaj przyjdą. Ojciec nacinał sobie ramię nożem, brał krew i smarował wargi syna krwią swoją. Co znaczyło? Do tej pory karmiła cię matka. Od dzisiaj karmię cię ja. Prowadzili go do lasu, zostawiali chłopaka w lesie na noc. Oczywiście stali 50 metrów i patrzyli, czy mu się nic nie stanie. Dzisiaj wielu chłopców nigdy w życiu nie poczuło krwi ojca. Nie chodzi mi o dosłowny ryb, ale nie poczuło. Pytam, rozmawiałeś z ojcem kiedyś o kobietach, o seksie? Śmignąłeś z ojcem świnica, orla perć, kajaczki, jakieś tam śniartwy? Nie, proszę księdza, nie. Nigdy. I dlatego taki chłopak wychowywany przez mamę idzie do ciebie i prosi o seks. Chce się pokazać, że coś potrafi. I uważajcie, dziewczyny, bo ty strasznie chcesz usłyszeć, że jesteś kochana. I jak tak patrzysz na niego, jak on klęczy, mówi, błagam cię, nie wytrzymam, pozwól się pocałować, bo po prostu... To dziewczyny mówią, o, chyba mnie kocha. a poproś. A może po dzienniku, a może jak się skończy pogoda. No już się skończyła pogoda, a może po panoramie. Panowie i dziewczyny, nigdy tego nie róbcie. Nigdy nie odbieraj swojemu mężowi przyszłemu męskości. Nigdy nie zacznij nim kierować i sterować. To ma być twój ochroniarz. Pamiętajcie, ta skomplikowana relacja dziewczyny do chłopaka. Kto tu rządzi? Bo dziewczyny są, dlaczego on ma mną rządzić? Chłopak jest przy dziewczynie ochroniarzem. Jak się prezydent spotyka z prezydentem, to kto rządzi? Ktoś powie, prezydent jest najważniejszy, a nic z tego. Ochroniarz mówi, panie prezydencie, do tyłu. Panie prezydencie, proszę, a jak, nawet jak trzeba, to ochroniarz może wypchnąć prezydenta i przewrócić. I dostanie za to jeszcze nagrodę. Ochroniarz rządzi. A następnego dnia prezydent może zmienić ochroniarza. Tylko, że ty ochroniarza nie zmienisz, ale nie możesz go od siebie uzależnić. Pamiętajcie, facet musi być twardy. Nie może płakać i żebrać. Nigdy nie rzęś, nie wychodź za chłopca. Wyjdź za pana. A pan to jest taki, który panuje. Pan to jest taki, który panuje. Ja kiedyś prowadziłem misję w parafii i jednym z elementów misji była figurka, procesja z figurką Matki Bożej na takich dwóch drążkach w feretronie. I ksiądz proboszcz mówi, figurkę biorą teraz panowie, przedstawiciele nasz ojców i mężów. Czterech panów podeszło, wzięło figurkę, poszli do następnej stacji. Przy następnej stacji proboszcz mówi, figurkę biorą teraz panie, matki, przedstawiciele żon naszej parafii. Jezu, jak się 15 kobiet rzuciło na Matkę Bożą. Pani Halinko, pani jest za wysoka, pani Beatko, pani przetrzyma, pani Ewa. O Jezu, leci, 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 leci. A ci faceci stali jak pomnik. W końcu cztery kobiety się z tej piętnastki wyłoniło, złapali, faceci popatrzyli. Puszczamy, panowie. Wiesz, kto to jest mężczyzna? Mężczyzna to jest ktoś, kto ma wziąć twoje nastroje, depresję, łzy, dzieci i przeprowadzić przez życie. I musi być twardy. Bardzo często, ja widzę to potem, chodzę po kolędzie nieraz, przychodzę, szczęść Boże, kobieta stoi, taka smutna. Żony słabych facetów są smutne. A potem ksiądz wejdzie. Chodź no tu, stary, chodź no tu. Wpuść koszulę. Ksiądz przyszedł. Przywitaj się z księdzem. Ja mówię, co pani robi? Co pani robi? A ona jeszcze potem widzi ksiądz, za kogo ja wyszłam? Pierw go rozbroiłaś, poniżyłaś. Odebrałaś mu jego męską godność. On się zawstydzi, ucieka w alkohol. A potem mówisz, z kim ja się ożeniłam? On ma być twardzielem. Pamiętaj, dziewczyny, jeśli chłopak cię zacznie błagać o seks. Błagam, nie wytrzymaj. Wstań z tych kolan, człowieku, wstań z tych kolan. Przed nami 40-50 lat życia. Będziemy mieli synów, córki, będą trudne sytuacje. Ty musisz być mocny. Ja cię mam wspierać. Wstań z tych kolan. Błagam cię. Nie zacznij nigdy kierować. Ja patrzę nieraz na kobiety, które popełniły fatalny błąd. Jesteśmy przy obiedzie, jestem gdzieś u jakiejś rodziny. Jak jesz? Jak ten widelec trzymasz? No idź po Coca-Colę do lodówki, przecież ksiądz się chce nabić Coca-Coli. Jak prowadzisz? Jak jedziesz? Jak kichasz? Jak koszulę zapiąłeś? Jak telewizor wziąłeś? Facet słyszy 300 zwróceń uwagi. Przyjrzyjcie się swoim rodzicom. Nie dziwcie się, że tata naprawdę nieraz po prostu zdezerterował z tej rodziny. Zdezerterował z tej rodziny. Ty masz rządzić, kochanie. Ty masz rządzić. Jeszcze pan Jacek Pulikowski mówi, że nieraz mężczyźni mówią do żony, ślicznie wyglądasz w tej bluzce, ale nieraz są faceci, którzy od lat nie usłyszeli naprawdę komplementu od swojej żony. Trzeba powiedzieć, stary, ale ty jedziesz, Boże, naprawdę piątkę wrzuciłeś, Jezu, jak płynnie. Słuchajcie, jak żona tak powie, to facet na matizie wyciągnie 240 wtedy. Przecież my żyjemy często z waszego zachwytu, z waszych pochwał. Prawda? My księża też nieraz tak popatrzymy, kto tego kazania słucha. Czy tylko kółko różańcowe, czy to się na kulu mówi rekolekcje, prawda? Wasz uśmiech, wasz zachwyt, który potraficie tak wyrażać. I mężczyzna tego potrzebuje. I to trzeba w nim chronić. Jak ci mężczyzna powie, to co robimy? No nie, to ty rządzisz. Ty rządzisz. Oczywiście nieraz mu trzeba tak podpowiedzieć, żeby on nie wiedział, że ty podpowiedziałaś, żeby on na to wpadł. I potem ty powiesz, genialnie, żeś to wymyślił. Ale słuchajcie, ta mentalność taka, kto rządzi, przejawia się w tym, że no popatrz, Jedziesz z chłopakiem w góry. On załatwia wszystko. Opracowuje trasy, plecaki, karimata, tu jakiś kocher, wszystko ma. Ale jeśli jest seks między wami, to on ma do ciebie jedno pytanie. Asiu, wszystko załatwiłem, bilet, tylko zarezerwować dwa pokoje jednoosobowe czy jeden dwuosobowy. I to ty będziesz rządzić. To ty zadecydujesz. To ty. Nigdy tego nie rób. Powiedz mu, popatrz na Pana Jezusa na krzyżu i dzwoń do góralki, rezerwuj. Ale ja ci nie powiem. To ty powinieneś wiedzieć. Natomiast jeśli dziewczyna powie, a no może dwa, jeszcze się pozastanowimy, jeśli następuje ta gra, potem on bardzo często jest rozbity. Przeczytam tekst Springsteena, Bruce'a Springsteena, Secret Garden z płyty Greatest Hits. Panowie, to na pamięć się tego nauczyć. Ona cię wpuści do swego domu. Jeśli zapukasz ciemną nocą, ona cię wpuści do swych ust. Jeśli użyjesz właściwych słów, jeśli zapłacisz właściwą cenę, głęboko do środka wpuści ciebie. Lecz zakazany jest ogród jej. Tam krętą ścieżką zaprowadzi cię. W powietrzu naraz czułość zawiśnie. Pozwoli wejść ci tylko na tyle, abyś poczuł, że ona tam jest. I spojrzy na ciebie i uśmiechnie się. A jej oczy powiedzą, że tajemniczy ogród jej, gdzie wszystko, co chcesz, wszystko, czego ci brak, zawsze zostanie z dala o milion mil od ciebie. Nigdy nie szukaj u kobiety męskości. Ona cię wpuści, ona ci powie, że tam jest, ale to, czego szukasz, twardości, poczucia, że jestem gość, że jestem groźny, że jestem niebezpieczny dla demona, tego u kobiety nigdy nie znajdziesz. Dlatego, drogie panie, wysłać, idź pogadać z jakimś facetem, z księdzem, idź do ojca pogadać, idź do chrzestnego, ale ja ci tego nie dam, czego szukasz u mnie. Ja ci tego nigdy nie dam. Nie chodź nigdy do dziewczyny po siłę. Pamiętam, to mi kolega opowiadał, jakiego bratu się przydarzyło, że kupili psa z żoną, wiecie? No i tego psa drugi dzień mają wilczura, takiego ich pogłaskali go nie w tą stronę, co trzeba i pies dostał szału. I on z żoną ledwo zdążyli schować się w garażu. A pies lata po podwórku wściekły. I nie mają komórki, żeby w ogóle po kogoś zadzwonić. No siedzą w tym garażu, no będziemy tak do rana siedzieć. I on mówi, wiesz co, kochanie, podobno psy nie gryzą kobiet. Słuchajcie, w garażu były takie gumiaki, ubrał ją w te gumiaki, rękawice takie zimowe, waciak i wypchnął żonę i mówił, w lewo uciekaj, w lewo! Na litość boską, panowie. Tak mi się podoba ta scena, o której dzisiaj mówiłem w kościele. Jak przyszli po Jezusa, on powiedział, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, ja jestem. I powiedział krótko, pokazując na apostołów, ich zostawcie, a mnie weźcie. Kiedy miałem 5 lat, z moim bratem starszym ode mnie, wędrowaliśmy po moim osiedlu i zawrzyliśmy na takie podwórko, które już nie było naszą strefą. I podeszło takich paru pociętych na twarzy. I powiedzieli, czego tu szukacie, gnojki? I mój brat powiedział do mnie, ty idź do domu. I został. Do końca życia mu tego nie zapomnę. Powiedział, ty idź do domu, jego zostawcie. Nic mu się nie stało, puścili go. Do końca życia tego nie zapomnę. Wyjdź za faceta takiego, że jak cię przyjdą na ulicy, to powiedz, kochanie, masz kluczyki, weź dzieci, jedź do domu, a ja z panami porozmawiam. A nie takiego, który ci ubierze w waciak i powie, to ja jadę. To ja jadę. Jeszcze 3 sprawy. Jeśli kogoś nie przekonałem, że to współżycie przed ślubem, jak się nie współżyje, to że to mieszkanie przed ślubem, jak się nie współżyje, to coś jest nie tak, to jeszcze taki jeden argumencik na koniec. Gdyby twoja mama powiedziała do ciebie, do taty, kochani, idę pomieszkać tydzień u pana Władka z pierwszego piętra. Ale nie będziesz żadnego współżycia. Pan Władek ma taką sofę w drugim pokoju. Mamo, co ty? No ale nie, bo Władek mnie zapraszał, weki będziemy robić. On ma kablówkę, a u nas nie ma. Czujecie, że coś jest nie tak? Mama do innego mężczyzny mieszkać. Mamo, ty jesteś nasza, ty jesteś tata i moja. Pan Jezus mówi, ty jesteś moja, mężowi cię oddam. Niektórzy mówią, ale proszę księdza, miłość usprawiedliwia wszystko, bo ksiądz mówi o takich związkach, że tam się wygłupiają, popisują przy komputerze, ta tapeta. Nie, ale proszę księdza, my się z chłopakiem kochamy. Ksiądz nawet nie wie, ja. O, proszę księdza, to jest taka miłość, że hu, hu, hu. Tak patrzę na księdza, ale nie, ksiądz nie zrozumie. Księdza, miłość usprawiedliwia wszystko. Jeśli ktoś z was mówi, że miłość usprawiedliwia wszystko, to przypomina mi się taka para, chłopak z dziewczyną, którzy współżyli przed ślubem, bo mówili, miłość usprawiedliwia wszystko. To nasza zasada. Nie bójmy się księży i kościoła, bo miłość usprawiedliwia wszystko. Po 10 latach od ślubu mąż tej pani przyszedł i powiedział, Ela, wybacz, zakochałem się w koleżance. Zostawiam cię z córką, bo miłość usprawiedliwia wszystko. Prawda? To była nasza zasada. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Uważajcie na takie zasady, które wyglądają bardzo, bardzo porządnie. I ostatnie. Zaufaj Kościołowi. Może tu wszystkiego nie rozumiemy, może do końca nie rozumiemy, ale zaufaj Kościołowi. Kościół jest twoją matką. Kościół wie więcej, nawet nieraz więcej niż rodzice. Zaufaj Kościołowi. On chce, żebyś miał właśnie poezję, miłość, radość i poczucie bezpieczeństwa i romans ze swoim mężem aż do końca życia. Amen.